Witam wszystkich braci i siostry na naszym dzisiejszym zebraniu i wykładzie. Zacznę od tego, że czasami być może w trakcie wykładu jakiś mały kaszelek będzie mi się pojawiał, bo łaskoczę mi w gardle. Z tego powodu siostra Kasia tutaj postawiła mi pomocnika, który będzie mi pomagał w opanowaniu łaskotania, gdyby się pojawiało i przeszkadzało w mówieniu, ale miejmy nadzieję, że nie będzie to bardzo dokuczliwe. Temat dzisiejszy to trzy słowa. Porażki ludu Bożego. Tak to nazywałem. Porażki ludu Bożego. Po co taki wykład? Ma na celu zwrócenie uwagi na to, że lud Boży często pozornie przegrywa w starciu z błędem, niewłaściwą organizacją, niewłaściwymi zarządzeniami. Co więcej, to pozorne przegrywanie okazuje się być dokładnie tym, co Bóg przewidział i zaplanował. I w związku z tym nie ma powodu tak naprawdę, żeby się bardzo smucić, popadać w depresję czy zniechęcenie z tego powodu. Innymi słowy, ten wykład ma na celu pocieszyć tych, którzy pomimo tego, że próbują bronić prawdy, sprawiedliwości i sprawy Pana, przegrywają w tej obronie, odchodzą w cień, w stan izolacji, który w Biblii nazywany jest często pustynią. Pomimo takiego niekorzystnego obrotu spraw, nikt z nas nie powinien poddawać się uczuciu zniechęcenia, rozgoryczenia, ani apatii w służbie dla Boga, tylko służyć nadal w tych rzeczach, w tych obszarach, w których możemy to robić zgodnie z naszym sumieniem. Takie efekty służenia w sprawie Pana spotykały już wiele osób przed nami. I to bardziej wybitnych niż ktokolwiek z nas dzisiaj jest, bo takie efekty służenia Bogu spotykały już naszego Pana, członków gwiezdnych i różnych zwykłych członków malutkiego statka. I w tym temacie będę chciał pokazać na przestrzeni wieków przegrywanie porażki ludu Bożego, całkowicie zgodne z wolą Pana, przewidziane przez Niego, zaplanowane, pokazane w typach, wprost na Jego życzenie. Więc skoro wymieniłem, że wiele znamienitych osób, osobistości przed naszymi czasami przegrywało, zacząłem od naszego Pana, członków Gwiezdy Małżeńskiego Statka, no to wypada naszego Pana jako pierwszego wymienić i pokazać Jego porażkę, pozorną porażkę. Ale sprawa, którą reprezentował, pozornie przegrała. Pierwsza Mojżeszowa, 49 rozdział, tam się udamy. Ktoś sobie pomyśli, co ma pierwsza Mojżeszowa z naszym Panem wspólnego, tak? Pierwsza Mojżeszowa, 49, wersety 16-18. 49 rozdział pierwszej Mojżeszowej, 16-18. Tam Jakub wypowiada proroctwo na temat swoich synów. I w tych wersetach, które podałem, 16-18, mówi o swoim synu Danie. Dan sądzić będzie swój lud, jak każde plemię izraelskie. Dan będzie wężem na drodze, żmiją na ścieżce, co kąsa w pęcinę konia, także jeździec spada na wznak. Zbawienia Twego oczekuję, Panie. O coś sobie Jakub powiedział na temat Dana. Jeszcze raz powtórzę tą główną część tego, co on powiedział. Że Dan będzie wężem na drodze, żmiją na ścieżce, która kąsa w pęcinę konia, także jeździec spada na wznak. Na znak, czyli do tyłu i koniec jazdy. Koń zrzucił jeźdźca, innymi słowy, dlatego że coś go ukąsiło w pęcinę. Jakub oczekiwał, jak wiemy, zbawienia, tak jak wszyscy Izraelici. Wiedzieli, że kiedyś z nasienia niewiasty miało przyjść wybawienie. Taka była obietnica z Edenu jeszcze. Po Abrahamie wszyscy spodziewali się tego nasienia obiecanego już tylko w linii Abrahama, no bo zostało to zawężone, że to miało być przez Abrahama i jego potomstwa. No to Jakub jako potomek Abrahama oczekiwał i myślał, w jaki sposób wiązał to z Danem. Nie wiadomo dlaczego. Na pewno nie rozumiał prawdziwego sensu tego, co powiedział. Konie, jak wiemy, w symbolice biblijnej oznaczają doktryny. Czyli doktryny, elementy boskiego planu zbawienia. Także koń ciągnie boski plan zbawienia do przodu. Koń to doktryna. I jeździec na tym koniu, który pada, to oczywiście nasz Pan, bo główny jeździec boskiego planu to nasz Pan. To dzięki naszemu Panu boski plan się posuwał do przodu, bo jest oparty na okupie, a nasz Pan jest okupem. Bez Pana, naszego Pana, bez okupu, cały boski plan nie miałby racji bytu, no bo sprawiedliwość nie pozwoliłaby niczego Bogu zrealizować, Jego własna sprawiedliwość nie pozwoliłaby Mu niczego zrealizować wobec rodziny ludzkiej, gdyby w jakiś sposób ta sprawiedliwość nie została zaspokojona. Stąd główny jeździec boskiego planu, tego konia, to nasz Pan. No a wąż to oczywiście symbolika oczywista, jest to szatan, który starał się przeszkodzić w realizacji boskiego planu. I w tym proroctwie mamy zapowiedź tego. Dan będzie wężem na drodze, żmiją na ścieżce, co kąsa pęcinem konia, także spada na wznak i jeździec jego. A więc w pewnym momencie tenże wąż, szatan, tak ugryzł konia, czyli boski plan w jego postępie, że główny jeździec, nasz pan tego boskiego planu spadł i jak gdyby dalsza jazda boskiego planu zablokowana. Dalej nie pojedziesz. Oto zrzuciłem jeźdźca. Kiedy to się stało? Ano stało się to wtedy, gdy przez Judasza doprowadził do śmierci naszego Pana Jezusa. Tutaj, gdy był on w czasie pierwszego Adwentu na ziemi. Szatanowi pewnie się wydawało, że to było mistrzowskie pociągnięcie. Doskonale wiedział, kim był nasz Pan, był Logosem, znał go ze swojej bytności w niebie wcześniej. Widział, że przeszedł na poziom ziemski. Wobec tego cały czas starał się usunąć, żeby dalej boski plan nie był realizowany. I to jego mistrzowskie pociągnięcie, niby jego zwycięstwo, a porażka naszego Pana, okazała się dokładnie czymś odwrotnym. Bo z powodu tej śmierci, do której szatan się bardzo, bardzo przysłużył, nasz Pan został ukoronowany chwałą i czcią. Bez niej tego by nie dostał korony chwały i czci. I pisze, by ostatecznie przez tą swoją śmierć zniszczyć tego, który ma władzę śmierci, to jest diabła. Tak Paweł napisze w liście do Żydów 2:9-14. Czyli widzimy, zabił naszego Pana, doprowadził do jego śmierci, a jednocześnie przepieczętował swoją własną zgubę, zniszczenie w pewnym momencie, bo dzięki temu podniesieniu do chwały nasz Pan przejął główną realizację dalszej części boskiego planu i ma władzę zniszczyć samego diabła. A więc boski plan, zamiast się być naprawdę zablokowanym, tak jak się zdawało, tak naprawdę przyszedł w fazę jeszcze ważniejszą. Dlatego w tym proroctwie Jakub, który oczywiście do końca nie wiedział, co mówi, ale jak to proroctwo natchnienie jakieś pewnie dostał, mówi dalej w wersecie 18, zbawienia Twojego oczekuje Panie. Ni stąd, ni zowąd, prawda, po tym, że tam Dan ukąsi tego konia, spadnie jeździec i nagle zbawienia Twojego oczekuje Panie. No słusznie, bo ten moment to właśnie już przepieczętowanie zbawienia. Już od tego momentu rzeczywiście tylko czekać na czas, kiedy Jezus rozpocznie realizację tego, do czego został postanowiony. Zabicie Jezusa przypieczętowało zgubę szatana i ostateczny triumf boskiego planu. Szatan prawdopodobnie, tak na marginesie mówiąc, w końcu się zorientował, że jednym z głównych elementów boskiego planu to była jednak śmierć okopowa naszego Pana, bo później jak gdyby w ostatniej chwili widać próby przeciwdziałania temu, żeby do tej śmierci jednak nie doszło, gdy się zorientował, że może o to chodzi, żeby nasz Pan umarł, chociaż nie rozumiał dlaczego, bo szatan nie jest sprawiedliwy, nie rozumie boskiej sprawiedliwości, która żąda śmierci jednego człowieka za drugiego człowieka. Dla niego nie ma żadnego znaczenia, bo on sprawiedliwością się nie kieruje. Nie przyszło mu do głowy, że boska sprawiedliwość może wymagać. Pewnie uznał, jakby Bóg chciał pomóc człowiekowi, Adamowi, w rodzinie ludzkiej, no to by przebaczył Adamowi i by nie, ze swoją miłością okazał, zwrócił do człowieka. W ogóle mu nie przyszło do głowy, że Bóg musi najpierw stworzyć jakiś plan, który będzie zgodny z jego sprawiedliwością, że musi ktoś tego człowieka odkupić. I pewnie się zorientował zbyt późno, prawda, bo ten sen żony Piłata, prawda, nie miał nic wspólnego z tym sprawiedliwym, prawdopodobnie nie pochodził od Boga, tylko od szatana, który widząc poddawanie się naszego Pana temu wszystkiemu, co on dla niego przygotował i zmierzanie do niechybnej śmierci i jeszcze mówienie, że tak musi się stać, uspokajanie uczniów, zorientował się, że to pewnie popełnił błąd. Szatan rozumie boski plan na tyle i tylko na tyle, na ile wyjaśnią go narzędzia Pana, a on co? Podsłucha. Albo przeczyta to, co narzędzia napiszą. To jest jego cały dostęp do wiedzy. Od Boga żadnych informacji nie otrzymuje. Sam od siebie na pewno nie odgadnie boskiego planu, bo nawet ludzie mniej zdegradowani od szatana nie są w stanie odgadnąć boskiego planu. Wobec tego jemu pozostaje tylko i wyłącznie śledzić to, co Bóg robi, śledzić narzędzia przez Pana używane, słuchać, co mówią, czytać, co napiszą i próbować z tego coś ułożyć. A przez śmiercią naszego Pana nikt z ludzi, nawet apostołowie, pamiętamy, co mówili apostołowie, nie przyjdzie to na Ciebie, Panie, gdy on mówił o tym, że musi umrzeć. Nie podejrzewali nawet apostołowie, że coś takiego może być konieczne do realizacji boskiego planu. Ale chyba także nikt z aniołów nawet, bo mamy cytat w 1 Piotra 3:19, że nasz Pan swoją śmiercią głosił tym duchom, które są w więzieniu. Czyli on głosił, wiemy o tym, że nie głosił im przez to, że poszedł do nich do więzienia i im opowiadał wykład, tylko że głosił swoim życiem, pełną postawą, tak? Uniżeniem, zejściem na ziemię, staniem się człowiekiem, pokorne poddawanie się temu wszystkiemu, co miało go spotykać i niechybne zdążanie ku śmierci, a aniołowie patrzą i chodziło trochę o tych aniołów właśnie uwięzionych, nie o tych, tak, ci, którzy byli uwięzieni, ci, którzy właśnie byli nieposłuszni, którzy chcieli korzyści pewne z tego tutaj pobytu na ziemi i opieki nad rodziną ludzką czerpać, a nasz Pan dokładnie odwrotnie, pełnej uniżoności, pokora, postawa i łącznie ze śmiercią, bo na niewielkie kazanie, gdy oni to obserwowali. Czy też nie zdawali sobie sprawy, że coś takiego może być. Także nikt przed śmiercią naszego Pana nie rozumiał konieczności Jego śmierci, żeby zadośćuczynić boskiej sprawiedliwości i żeby otworzyć ludzkości drogę do powrotu, do życia i harmonii z Bogiem kiedyś w przyszłości. To było coś niezwykłego, niepojętego i dopiero w ten sposób Bóg na przykład okupem zamanifestował, czym jest sprawiedliwość, bardziej niż w jakikolwiek inny sposób. Ile by można było się nagadać, jaka sprawiedliwość jest sprawiedliwa, jak to wymaga, nawet gdyby mówić, że to jest oko za oko, ząb za ząb, mamy, mówione to było, no ale teoria, a teraz jaka manifestacja całego okupu, prawda, wejście na ziemię człowieka, czy do tego były potrzebne niezbędne, cudowne, boskie operacje, żeby Logos, duchowa istota, narodził się jako człowiek doskonały i żeby później oddał swoje życie jako człowiek, ponieważ sprawiedliwość jest niewzruszona. Żadne kazania, żadne przykazania tego słowami nie byłyby w stanie pokazać, jak zamanifestowanie w akcji, w praktyce, czym jest sprawiedliwość i co musi się stać, żeby ją zaspokoić. Tyle o naszym Panu, jako pierwszym, który pozornie przegrał. Drugi wątek, drugiego wątku chcę przywołać Eliasza i izolację, jaką Eliasz popadł. Jak wiemy, Eliasz jest typem klasy Chrystusa, ale klasy Chrystusa tutaj w ciele, na ziemi, jako rzecznik Boga wobec świata, starającego się go zreformować, ten świat. Jeszcze raz powtórzę, bo definicja długa, a to jest bardzo ważne. Eliasz to typ klasy Chrystusa, więc jak gdyby jeden szczegół, nikt inny, tylko klasa Chrystusa się ukrywa pod Eliaszem, ale drugi szczegół, rzecznik Boga wobec świata, nie w dowolnej funkcji, nie w każdej funkcji. Eliasz to nie klasa Chrystusa w każdej funkcji, jaką klasa Chrystusa mogłaby na ziemi pełnić. Nie, nie. Eliasz ma bardzo wąskie zadanie do wykonania. Jest to klasa Chrystusa, tutaj na ziemi, jako rzecznik Boga wobec świata i nie tylko rzecznik Boga wobec świata, że Bóg informuje świat za pomocą tej klasy o swoich planach, zamierzeniach. Tylko teraz zobaczmy ostatni element. Starającego się go zreformować. I Brad Johnson pisze, że antytypem Eliasza są ruchy reformatorskie. I dodaje myślnik, ci, którzy protestowali przeciwko błędowi. To jest Eliasz. Eliasz z wieku Ewangelii to klasa Chrystusa, próbująca naprawić, zreformować świat. I to teraz dodajemy świat chrześcijański, bo nie chodziło mu o to, żeby usuwać slamsy, żeby szczepionki w Afryce rozdawać za darmo, prawda? Chodziło o to naprawienie, zreformowanie świata, tego chrześcijańskiego, żeby oni nie postępowali tak nie po chrześcijańsku. Protestowali przeciwko błędowi i wszelkim wypaczeniom. To było ich zadanie. To był Eliasz. I nic innego dla Eliasza Bóg nie przewidział, więc w całym wieku Ewangelii. Odwołamy się do pierwszej królewskiej 17. Pierwsza królewska 17. Wiemy, że tam jest o Eliaszu, prawda? Dlatego tam idziemy. Od 2 do 7. I doszło go takie słowa Pana. Odejdź stąd i udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który jest naprzeciw Jordanu. Z potoku będziesz pił, a krukom nakazałem, aby ci tam żywiły. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana. Odszedłszy, zamieszkał nad potokiem Kerit, który jest naprzeciw Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. Lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w kraju. I tutaj będę się wspomagał, żeby dużo nie mówić, bo czasami człowiek dużo słów potrzebuje, żeby coś opisać. Będę stosował sporo cytatów z Brata Johnsona z tomu trzeciego epifanicznego. Strona dziewiąta tego tomu wyjaśnia o ten fragment, który właśnie przeczytałem. Kto to zrobi lepiej, jak nie członek gwiezdny Brat Johnson. Gdy stronnictwo katolickie rozwijało papieskie błędy i zdobywało główne wpływy wśród wielkich i małych, a wierni w coraz większym stopniu byli spychani w cień, Pan przez zasady swego słowa oraz swoją opatrzność wskazał klasie Eliasza swoją wolę, by w coraz większym stopniu przechodziła w stan izolacji pustyni. Słyszymy, co to pisze? Przeczytam raz jeszcze. Gdy stronnictwo katolickie rozwijało papieskie błędy i zdobywało główne wpływy wśród wielkich i małych, a wierni w coraz większym stopniu byli spychani w cień, Pan przez zasady swego słowa, które były naruszane i zgodnie z zasadami słowa Pana, nie można było razem z nimi dryfować w tym samym kierunku. Wobec tego, co Pan pokazuje swoim wiernym? No, moje zasady pokazują, że to nie może, nie, to, to tak nie może być. Nie możecie. Nie jest z wami po drodze, tak? I z wam. Wam nie jest z nim po drodze, jak to się mówi potocznie. Pan przez zasady swego słowa i dodatkowo przez swą opatrzność wskazał klasie Eliasza swoją wolę, by w coraz większym stopniu przechodziła w stan izolacji pustyni. Werset trzeci. Odejdź stąd, a udaj się na wschód. Ukryj się tu i tu. Tam się tobą zapiekuje. A główny nurt pędzi rozpędzony w swoim kierunku. Krótko mówiąc, wracam do Roberta Johnsona, bieg tych wydarzeń był następujący. Wielkie odstępstwo rozpoczęło się na polu klerykalizmu. 2 Tesalonica 2,7. Następnie około 100 roku naszej ery zaczęło się cechować doktrynalnymi błędami na temat organizacji Kościoła. To jest Apokalipsa 3, strona 9. 2 Tesalonica 2,7, który tutaj jest przez Brata Johnsona zacytowany, no jest chyba też godny odczytania, więc zajrzyjmy sobie. 2 Tesalonicjan 2,7. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Jak wiemy, dosłowne zaznaczenie historyczne tego wersetu to jest ten antychryst, prawda, który się rozwijał. Ten, który przeszkadzał, to był Rzym, powstrzymywał, on się nie mogła rozwijać. Czyli tajemna moc nieprawości działa i tylko jeżeli coś przeszkadza, to się nie może rozwinąć, ale jeżeli tylko to coś ustanie, ona się rozwija i biegnie swoją drogą. Potem Brad Johnson wymienia różne błędy doktrynalne, począwszy od nieśmiertelności duszy, które były wprowadzane, a zauważmy, że wielkie odstępstwo, jeszcze raz wrócę do końca poprzedniego cytatu, że wielkie odstępstwo rozpoczęło się na polu klerykalizmu, a potem zaczęło wchodzić na błędy doktrynalne. Dokładnie przeżywamy to samo w naszych czasach. Zaczyna się od klerykalizmu, a potem błędy doktrynalne. Kolejność bardzo logiczna. Dlaczego? No, żeby błąd później mógł robić karierę, to trzeba najpierw w jakiś sposób tych ludzi poddać swojej kontroli. Bo może nie chcieli tego błędu przyjąć. A tak, jak będą poddani kontroli, zorganizowani, zhierarchizowani, podporządkowani, jeszcze przestraszeni, co to się stanie, jak się odważą czegoś nie sprzyjąć, czegoś nie zaprobować, to wtedy nie mają prawa, naruszają, wtrącają się w urząd i tak dalej, no to w ten sposób łatwiej później przemycić różnego rodzaju błędy. Więc najpierw trzeba organizacyjnie ludziom zaszkodzić, klerykalizm wśród ludu Bożego to właśnie robi, a następnie można pakować ich błędy i będą siedzieć cicho, a tych ewentualnych, których się nie będzie podobało, będziemy eliminować, cała reszta przestraszona będzie siedziała cicho. Więc potem Brad Johnson wymienia te różne błędy doktrynalne, które potem, gdy klerykalizm zrobił co trzeba, zaczęły się pojawiać. I Eliasz walczył z tymi błędami. Cały czas bojował. Jeszcze nie był na pustyni. To było właśnie tą walką, wpakował się w pustynię. Walcząc, przegrywał i ostatecznie znalazł się w pustyni. Cały czas, ja mam swoją Biblię, dziękuję. Cały czas próbował walczyć i teraz zauważmy, gdy te błędy się pojawiały, to Eliasz co? Nie odkładał tych błędów na półkę, jak do czego jesteśmy często zachęcani. Tylko zwalczał je, a nie odkładał na półkę, aż jego zrozumienie pokryje się z poglądem błądziciela. Nie czekał też na Pana, aż da mu sygnał jakiś niezwykły, cudowny, że ma bronić prawdy. Gdy pojawiał się błąd, on go zwalczał, dlatego że był błędem. To jest obowiązek ludu Bożego. Nie ma czekania na Pana, nie ma odkładania na półkę błędu. Miał oczywiście do pomocy troszeczkę mniej wiernych teologów, pokazanych w krukach, i posłuchajmy, co Brad Johnson pisze o tej pomocy, o jaką kruki wiernemu Eliaszowi okazywały. W każdej z tych kontrowersji, cytuję nadal tą trzeci, strona 10, tak po kolei, od 9 zaczęliśmy. W każdej z tych kontrowersji wierny Eliasz walczył z błądzicielami, a nieortodoksyjna grupa teologów, choć nie należąca do Eliasza, jako obrońcy resztek prawdy przed nadciągającymi błędami, częściowo stała przy wiernych. Teolodzy ci, jako sekciarze, tworzyli sekciarskie systemy, z których niektóre przeminęły po wielu doświadczeniach, a inne istnieją do dzisiaj. Rozumiemy, że ci sekciarze, jako przeciwnicy stale triumfujących katolików, są antytypami kruków, które dostarczały pewną ilość pokarmu wiernym w czasie następnego okresu, czyli od 539 do 799. 539, prawda, to ten historyczny moment, kiedy papiestwo się jak gdyby ukształtowało i zaczęło mieć dużo, dużo do powiedzenia. Kerit, który znaczy dosłownie przecięcie, rozdzielenie, reprezentuje niewielką ilość prawdy, jaka pozostała przy wiernych po wprowadzeniu wyżej wymienionych błędów. Kerit, rozdzielenie, przecięcie. I tutaj, co daje 2 Tymoteusz 2,15, tam gdzie jest mowa o tak zwanym dobrym rozbieraniu słowa prawdy, sąd Kerit, Eliasz potrafił dobrze to słowo rozbierać. Ja, chociaż to jest znany werset i tak go odczytam, z tego powodu, żeby, bo wczoraj jak to przeglądałem w tłumaczeniu kodów, to kody bardzo fajnie ten werset tłumaczą, o tym, no wiadomo, dosłownie. I warto tutaj przytoczyć dosłowne tłumaczenie tego 2 Tymoteusza 2,15. Staraj się, bo mamy w przykładzie gdańskim, mamy powiedziane chyba, który by dobrze rozbierał słowo prawdy. W przekładzie nowym jest chyba gorzej oddane. Tam, chyba...
Ale życie słowo prawdy.
Ale rozbierał.
Tak, nie, wykładał.
A, właśnie, to właśnie. Nowy przekład zgubi myśl, bo mówi o wykładaniu. Już przekład stary mówi lepiej o rozbieraniu, bo jakieś jest rozbieranie na kawałki, ale kody, dosłowne kody, nigdy się nie mogę ich nachwalić, prawda? O to właśnie chodzi. Zobaczmy, co mówią kody. Początek jest taki sam, jak w nowym przekładzie, czyli tam staraj się silnie, żebyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który by prosto kroił słowo prawdy. Prosto kroić. No to piękny obraz, prawda? Akurat Bradzonson mówi, że ten kelit potok, prawda? Znaczy przecięcie, rozdzielenie. Czyli cięcie. Dobrze kroi słowo prawdy. To jest to, to jest to, to jest tamto. A zauważyłem, wiemy, że im bardziej coś jest podane w sposób skomplikowany, dowolna rzecz. Gdybym ja do obywatelstwa powiedział coś w sposób taki niezbyt jasny, taki wprost, na przykład jestem głodny, bo to każdy wie, o co on powiedział, nie można tego interpretować. Ale jak ja bym powiedział, a czasami by się coś zjadło, no i teraz kwestia, czy on powiedział, że jest głodny, trzeba mu coś dać, czy on nie chciał jeść, prawda? A Biblia jest napisana jeszcze bardziej skomplikowane niż ten mój przykład, że czasami by się coś zjadło. I jak jakiś coś ktoś powie w sposób skomplikowany, to potem wiadomo, można tak to na różne strony interpretować, można tak to wyrywać, jak się chce, że naprawdę trzeba dobrze kroić, żeby przekaz w ten sposób skomplikowany, podany, był czysty i niesplamiony. Innymi słowy, kroić mogą tylko ci, których Pan do tego używa. To nie ma mądrości ludzkiej. Mądrość ludzka nie da rady tego pokroić. To muszą być narzędzia, które Pan używał, członkowie gwiezdni, dlatego Biblia mówi w objawieniu, że Pan miał ich w swoim ręku, pod swoją szczególną opieką, kierownictwem, używał ich do tego krojenia. Bo jak widzimy, jak słuchamy różnych wykładów i tak dalej, i czasami ludzie się nawierać na różne rzeczy, bo pozornie, no wszystko się zgadza. Tak to wszystko pomiesza, pokręci tu kawałek, tam kawałek, a to jest wszystko źle pokrojone. No ale wracamy. Te kruki dokarmiały Eliasza aż do roku 799, nad tym potokiem Kerit. W czasie, i wtedy trwała cały czas walka prawdy z błędem. To była walka na noże, że tak powiem, prawda? Nie dosłownie na noże, tylko bardzo, bardzo ostra, bezpardonowa. Wierni protestowali i co? I cały czas przegrywali. Non-stop. Przez te kilkaset lat walka i przegranie. Czasami była śmierć, taki Ariusz na przykład. Właśnie tutaj też do tego okresu należy. I on też przegrał, prawda? Przegrał i też jego śmierć jest w podejrzanych okolicznościach, ale to nie ma dla nas w tej chwili znaczenia. Przegrywali, czyli potok Kerit wysychał, a kruki przestawały latać. I znowu posłużę się stroną 11 tomu trzeciego. Z nastaniem roku 799 papieskiego tysiąclecia całkowicie wysechł antytypiczny Kerit. Czyli ten Kerit to pozostałości prawdy z czasów apostolskich. Wyschły zupełnie. A antytypiczne kruki to ci teologowie. Częściowo wierni, częściowo niewierni, ale zawsze jeszcze częściowo posługujący się prawdą. A antytypiczne kruki przestały karmić Eliasza. Eliasz otrzymał polecenie udania się do antytypicznej Sarepty, miejsca wytapiania. I potem Brad Johnson mówi, co to było za miejsce ta Sarepta, gdzie tam dla Eliasza miejsce Bóg przygotował. Już był najpierw nad potokiem gdzieś na boku ukryty, zala od ludzi, od tego głównego nurtu chrześcijaństwa, a potem nawet tam nie było mu już bezpiecznie, ani wygodnie. Cytuję, musiał przenieść się na takie terytorium, które w znacznym stopniu znajdowało się poza absolutną kontrolą papieża, a pod kontrolą stronnictwa wrogiego papieskiemu absolutyzmowi. Takie terytoria znajdujemy w północnych Włoszech, południowej wschodniej Francji, Szwajcarii oraz Niemczech, ponieważ na tych terenach pod większą lub mniejszą opieką państwa żyli ludzie przeciwni absolutyzmowi papieża oraz niektórym szczególnym praktykom rzymskiego kościoła. Przywódcami tego stronnictwa w latach 799 do 840 byli najpierw cesarz Karol Wielki, a następnie jego najstarszy syn Ludwik, zwany w historii Ludwikiem Pobożnym. Stronnictwo to składało, ciąg dalszy cytatu, składało się z protestujących przeciwko papieskiemu absolutyzmowi i bałwochwalstwu, a według naszego zrozumienia jest ono antytypem wdowy z Sarepty. Dlaczego akurat wdowa została uznana za najlepszy typ dla tych braci, dla tych ludzi? Byli antytypiczną wdową jako pozbawieni poparcia i społeczności, stale rosnącego w siłę stronnictwa opowiadającego się za supremacją papieską i bałwochwalstwem. Wdowa, bo pozbawiona poparcia i społeczności rosnącego stronnictwa błędu. I Eliasz przy wdowie będzie teraz sobie żył dalej, bo chrześcijanie w coraz większej masie się na świecie propagujący nie mieli dla niego miejsca. Chrześcijanie nie chcieli mieć z nim nic wspólnego, tępili i prześladowali go. Tyle o Eliaszu, ale wciąż jeszcze się całkiem nie żegnamy z Eliaszem, bo następny wątek, na który chciałbym zwrócić uwagę, to tak zwane pierwsze uderzenie Jordanu. W literaturze prawdy mówimy o tak zwanych dwóch uderzeniach Jordanu. Pierwszego uderzenia dokonał Eliasz, a drugiego uderzenia dokonał Elizeusz. Czym dokonali oni uderzenia Jordanu? No w typie bardzo ciekawym rzeczą, płaszczem. Swoim płaszczem, który nosili. Jordan, co to jest Jordan, który oni uderzyli tym płaszczem? Jordan to narody zorganizowane politycznie, kościelno, finansowo i przemysłowo. Narody w swojej organizacji politycznej, kościelnej, finansowej i przemysłowej, czyli innymi słowy, narody to władcy, klel, arystokraci oraz przywódcy związkowi z całą gamą ich zwolenników w każdej z tych stron. Uderzenie płaszczem Jordanu, czyli władców, kleru, arystokratów, przywódców związkowych ze wszystkimi ich zwolennikami, to nic innego jak skrytykowanie ich i potępienie, skazanie na zniszczenie. Za co? Za wypaczanie sprawiedliwości. Płaszcz Eliasza był symbolem jego władzy, płaszcz Eliasza, płaszcz proroka, był symbolem jego władzy jako proroka, którą on miał w Izraelu. W antytypie tym płaszczem to boska władza Kościoła jako rzecznika Boga do nominalnego chrześcijaństwa, żeby go reformować, tak jak mówiliśmy o Eliaszu. I władza ta składała się z siedmiu elementów, czyli płaszcz składał się z siedmiu elementów. Pierwszy element płaszcza to boskie upoważnienie do tego, żeby tak działać, namaszczenie duchem. Drugi element to upoważnienie Kościoła, czyli uznanie przez Kościół tejże służby, którą Bóg mu dał. Przyjęcie narzędzi do jej wykonania. Tak? Mamy boskie upoważnienie, pomazanie duchem, namaszczenie duchem, upoważnienie, które wpłynęło od samego Kościoła, czyli uznanie i przyjęcie tejże służby z narzędziami do jej wykonania. Kolejny element płaszcza to prawda, bez której trudno byłoby cokolwiek działać. Czwarty element to kontrola nad pracą prawdy, którą Kościół sprawował bracia Russellów wtedy, no bo to właśnie jesteśmy w czasie, kiedy brat Russell działał. Piąty element to kontrola nad literaturą prawdy, która była wydawana z tą prawdą w środku. Szósty element to kontrola nad rodzajami służby. Mamy na pracę pielgrzymów, ochotników, kolporterów, fotodrama, przez gazety. I siódmy element to kontrola nad finansowymi mechanizmami do prowadzenia pracy. Ci, którzy mieli kontrolę nad tymi siedmioma elementami, mieli płaszcz. Zwinięcie płaszcza, bo on go uderzył zwiniętym płaszczem, reprezentuje połączenie i skoncentrowanie tych wszystkich siedmiu elementów do użycia w jakimś celu. W naszym przypadku do użycia w celu uderzenia Jordanu. Czyli zobaczmy, wszystkie te siedem elementów, można krótko powiedzieć, prawda i narzędzia do wykonywania tejże prawdy. Pielgrzymi, ochotnicy, kolporterzy, cokolwiek oni nie mieli, zwinięte, skoncentrowane, żeby uderzyć Jordan, czyli żeby objawić zło narodów chrześcijaństwa w ich władcach, w klerze, arystokracji, przywódcach związkowych oraz ich zwolennikach, którzy twierdzili, że rządzą na podstawie tak zwanego boskiego prawa. Kilka słów na temat może nie tyle samego boskiego prawa, co przekonania, że ma się Boga po swojej stronie i wszystko, cokolwiek robimy, albo czego nie robimy, jest od Boga. Takie przekonanie jest bardzo niebezpieczne. Takie przekonanie mają ci zamachowcy islamscy, którzy uważają, że Allah osobiście ich do tego upoważnił, bombami się okręcą, pójdą na najbardziej zatłoczone miejsce w Izraelu i się wysadzą. Giną sami, ale im więcej Żydów zabiją, tym lepiej. Przekonani, że Bóg nimi kieruje, Allah oczekuje tego od nich i spodziewają się nagród doczesnych w tym królestwie swoim. Więc takie przekonanie jest niebezpieczne nie tylko w wymiarze boskiego prawa królów, klerów, arystokracji czy świata pracy, lecz także w wymiarze indywidualnym dla nas jako normalnych członków ludu Bożego. Szczególnie jest niebezpieczne wtedy, kiedy przydarzy nam się być wodzami ludu Bożego. No bo jak nie jesteśmy żadnymi wodzami, to nie możemy jeszcze nic złego zdziałać. Ale gdy jesteśmy wodzami ludu Bożego i mamy takie przekonanie, że Bóg nami kieruje, że wszystko, co robimy lub nie robimy, to jest od Niego, to takie przekonanie odbiera zdrowy rozsądek i zaślepia na własne postępowanie, którym, jak sobie często my wmawiamy, albo szatan pomaga nam to wmawiać, kieruje sam Bóg, a więc wykluczamy możliwość pomyłki z naszej strony. Niebezpieczne. To właśnie takie przekonanie doprowadziło do tego, że boskie prawo królów arystokracji doprowadziło do tego, że robili takie straszne rzeczy, jak robili. Człowiek, który nie miałby takiego błędu, że Bóg nim steruje, pewnie by się nie zdobył na takie okrucieństwa, jak człowiek, który uważa, że Bóg nim steruje. Dziwna rzecz. Dlaczego on tak napisał? W pierwszym uderzeniu Jordanu, to było w latach 1914-1916, udowodniono, to są słowa brata Johnsona, udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że doktryna boskiego prawa królów, kleru i arystokracji oraz przywódców związkowych w dużym stopniu jest odpowiedzialna za zło przez nich popełniane. A rezultatem było wciągnięcie świata w pierwszą wojnę światową. Tak to się powtarza cały czas historia, ona jest wszędzie taka sama. Ludzie, którzy uważają, że Bóg nimi steruje, że są przez Boga kierowani, są strasznie niebezpieczni. Nie kontrolują swojego postępowania. Nie przyjmują do wiadomości faktu, że mogą być w błędzie. Nie słuchają żadnej rady, choćby najmądrzejszej. Bo przecież Bóg nim kieruje. Oni są odpowiedzialni za okropne zła. W świecie świeckim, wszędzie dzikowie. To są właśnie ci tak zwani nawiedzeni czasami. Taki Hitler właśnie był przykładem. Stalin kolejny. Wracamy do cytatu. Za pierwszym razem to Eliasz uderzył Jordan, nie Elizeusz. Ten typ, jak wszystkie pozostałe, podaje nam jedynie obraz skończony. Eliasz reprezentuje zatem tylko tych, którzy w harmonii z duchem Pana dokonują pierwszego uderzenia aż do końca. Będę tutaj podkreślał słowo aż do końca. Czyli Eliasz reprezentuje tylko tych, którzy w harmonii z duchem Pana dokonują pierwszego uderzenia aż do końca. W harmonii z duchem Pana dokonują pierwszego uderzenia aż do końca. Słusznym jest zatem założenie, że ktokolwiek nie wytrwał w uderzeniu do końca tego okresu, 1914-16, 2 lata, nawet jeśli uderzał przez jakiś czas, lub ktokolwiek nie wytrwał w uderzaniu do końca w harmonii z duchem Pana, nie jest uwzględniony w skończonym obrazie, a więc nie jest częścią antytypicznego Eliasza. Podkreślam to specjalnie, żeby pokazać, że się wypadało z malutkiego statka, jeżeli nie robiło się do końca czegoś w duchu Pana, w harmonii z duchem Pana. Więc właśnie, żeby się przypadkiem nie poddawać za wcześnie, albo nie robić czegoś niezgodnie z duchem Pana, bo wtedy przestaje się być wiernym. Bardzo znamiennym jest to, jak w czasie uderzenia Pan celowo dozwalał na subtelne próby, to oczywiście brat Johnson cały czas, na subtelne próby, by doświadczyć lud prawdy na punkcie gorliwości i wierności w pracy uderzania. Brak finansów i ograniczenie tej pracy, a w rezultacie także sposobności służby, okazały się przenikliwymi próbami. Ci spłodzeni z ducha, którzy tym lub innym warunkom pozwolili na okazanie braku gorliwości lub na ochłodzenie zapału tak bardzo, że powstrzymywały ich one przed uderzaniem, zanim dobiegło ono do końca, tym samym nieświadomie okazali, że w antytypie nie należą do Eliasza, lecz do Elizeusza. To jest właśnie, te myśli wyciągam dla nas jako przydatne na dzień dzisiejszy. Tam, gdzie odpowiednio gorąca była gorliwość i miłość, subtelna próba została pokonana. Ci, którym brakowało gorliwości, nieświadomie zostali doprowadzeni do stanu nieaktywności lub braku energii w odniesieniu do uderzania, co dowodziło, iż należą do antytypicznego Elizeusza. Widzimy więc, że za uderzających ostatecznie uznawani są tylko ci, którzy w harmonii z duchem Pana kontynuowali uderzanie aż do końca. Wszyscy pozostali są pominięci w obrazie skończonym, a jeśli są poświęconymi, pokazani są w Elizeuszu, nawet jeśli tymczasowo lub bez zapału mieli pewien udział w uderzaniu. Nie warto nigdy wycofywać się z bronienia prawdy, chyba że zauważyliśmy, że popełniliśmy błąd i że bronimy błędu, nieprawdy. Ale jeśli bronimy prawdy, trzeba jej bronić do końca, do śmierci, albo do zmiany sytuacji, albo do czegokolwiek. Bo tylko wtedy można być, chociaż obraz, który teraz tytułuje się skończył, zasady się nie zmieniły. Po śmierci brata Russella wszystkie składniki tego płaszcza, 7 składników tego płaszcza, gdzie trafiły? Zostały odebrane Eliaszowi. Eliasz po raz kolejny przegrywa. Miał to, dokonał pierwszego uderzenia Jordanu. Miał 7 czynników płaszcza do dyspozycji. Czytałem, wymieniałem, prawda, te czynniki płaszcza. A nagle spada z niego płaszcz, Elizeusz sobie go bierze. Ci, którzy byli tylko częściowo wierni, a niektórzy z nich poszli nawet na wtórną śmierć, ale wtedy, kiedy płaszcz na nich spadł, to była to wielka kompania. Natomiast sam Eliasz został odsunięty na drugi plan. Został odsunięty od roli, jaką przewidział dla niego Bóg. Na co Bóg niechętnie się zgodził, dostosowując odpowiednio swój plan. Bo ktoś powie, no to Eliasz, płaszcz z Eliaszach poszedł na Elizeusza, no bo Bóg tak zaplanował. Nie, Bóg się dostosował. Mamy to znowu w kolejnym cytacie. Strona 115 z tomu trzeciego. Brat Johnson. Piątą czynnością Elizeusza było pochwycenie płaszcza Eliasza, który z niego spadł. Pozwalając Rutherfordowi na postępowanie według jego sposobu oraz odmawiając wytoczenia procesu, który być może był jedynym środkiem doprowadzenia do porządku kogoś takiego jak on, zobaczmy, jak Johnson pisze, że należało proces mu sądowy zrobić, uciec się do władzy świeckiej, żeby powstrzymać Rutherforda w jego działaniach. To należało zrobić. Pan chciał, żeby tak zrobili. Ale niestety niektórzy członkowie zarządu tego nie zrobili i doszło do tego, do czego doszło. Więc cytuję raz jeszcze. Pozwalając Rutherfordowi na postępowanie według jego sposobu oraz odmawiając wytoczenia procesu, który być może był jedynym środkiem doprowadzenia do porządku kogoś takiego jak on, 5 członków zarządu pozwoliło, by płaszcz z nich spadł. To znaczy, pozwolili oni, by władze pokazane przez płaszcz wypadły spod ich kontroli i w ten sposób spod kontroli klasy Eliasza, której byli przedstawicielami w używaniu tej władzy. Na podstawie 1 Królewskiej 19, 15 i 16 widzimy, że upodobaniem Pana było, by to Eliasz namaścił Hazaela, Jehu i Elizeusza. Nie będę cytował, ale bacia mogę sobie zajrzeć. 1 Królewska 19, 15, 16 mówi Bóg Eliaszowi iść i namaści Hazaela, Jehu i Elizeusza. I co, namaścił Eliasz tych 3? Jednego tego z nich namaścił. Kolejnych 2 nie zdążył, bo mu zabrali możliwości. Wyrzucili go. Płaszcz mu odebrali. W dalszym ciągu brat Johnson. W rzeczywistości jednak Eliasz namaścił tylko tego ostatniego, tylko Elizeusza. To polecenie Pana dla Eliasza dowodzi, teraz słuchajmy, że Jehowa byłby bardziej zadowolony, gdyby to Eliasz namaścił wszystkich 3. Dowodziłoby to zatem, że w antytypie Pan byłby bardziej zadowolony, gdyby antytypiczny Eliasz, Kościół, nie niewierna wielka kompania, albo częściowo wierna tylko, gdyby antytypiczny Eliasz zachował urząd rzecznika wobec nominalnego Izraela duchowego aż do namaszczenia wszystkich 3 klas pokazanych w tych 3 mężach. Wiedząc jednak wcześniej, że tych 5 dyrektorów nie ograniczy autokratycznego używania władz przez Rutherforda i nie wytoczy, znowu mu ten gwar dał, i nie wytoczy sprawy sądowej, do czego w trybie pilnym zachęcali ich McGee oraz autor, sam brat Johnson mówi, że zachęcał tych dyrektorów do wytoczenia, do pójścia do sądu, Bóg dostosował typ do tego, co przewidział jako bieg wydarzeń w antytypie, wiedząc, że jest w stanie pokierować wszystkim dla dobra obydwu zainteresowanych proroków. Z tego powodu Bóg, i teraz znowu zwracam uwagę na to, Bóg nie wymuszał swego upodobania. Zgodził się na to, by nie stało się to, co bardziej mu się podobało. To znaczy, by to Eliasz namaścił Hazaela i Jehu, pozwalając na to, by uczynił to Elizeusz, jako obraz tego, o czym wiedział, że stanie się faktem 2800 lat później. Bóg ustąpił, zrezygnował. Oczywiście Bóg jest Bogiem, prawda? On jak ustąpi i zrezygnuje, to nie znaczy, że cała jego sprawa padnie. Ale jedną potyczkę znowu przegrał. Bóg i jego wierni. Chciał, żeby było tak. Niewierni mu nie pozwolili, żeby było tak. Odsunęli, zabrali płaszcz wiernym. Wierni zostali ograniczeni. Co nie znaczy, że Bóg w swoim planie przegra. Cały boski plan nie przegra, ale potyczka kolejna przegrana. Takie ustępowanie Boga, taka rezygnacja z własnych preferencji wydaje się być ogólną zasadą Jego działania. Szczególnie wtedy, gdy chodzi o poddawanie próbie Jego ludu. No bo przy okazji tego, że On zrezygnował z tego, co On by chciał, jaką piękną próbę przeprowadził sobie. Jak sobie rozdzielił wiernych od niewiernych, Eliasza od Elizeusza, ci jedni, ci drudzy. Ten Elizeusz rozwijał się potem bardzo, bardzo dalej. No i ci, którzy byli wtedy głównym Elizeuszem, czyli towarzystwo, dzisiaj zobaczmy, to jest organizacja Świadków Jehowy. Jak daleko od prawdy oni odeszli? Gdzie się dzisiaj znajdują? Czy to jest w ogóle ruch prawdy? Nie wiadomo. Tutaj mały, przy tej okazji mały komentarz. Bóg ma dwie wole. O tym bracia niby wiedzą, ale praktycznie nie, albo nie pamiętają, albo nie chcą w ogóle tego brać pod uwagę. Bo wszystko tak upraszczają maksymalnie. Bóg ma dwie wole. Jedna jego wola to jest z jego upodobania, co on by chciał, a druga to jest z jego dozwolenia, dopuszczenia, można by też rzec. Tylko dlatego, że Bóg na coś dozwala, to wcale nie oznacza, że to jest dobre i zgodne z jego wolą upodobania. Często że ja różne fakty, które, jeśli coś jest, to od razu jest to brane, skoro to jest, to znaczy, że jest dobre, bo inaczej by Bóg to uciął, ukrócił. Na przykład głosi się błąd, wypacza się jego zarządzenia, tworzy się własne, wprowadza się klerykalizm, każe się braci, bije się braci, bije się zbory za niepodporządkowanie się klerykalnym decyzjom, za niepopieranie aspiracji wodzów, którym zawsze mało szacunku i uznania od innych, odbiera się braciom przywileje służby i się jednocześnie mówi, że gdyby to było niewłaściwe, to Bóg by to ukarał, Bóg by usunął tego tak czyniącego. A skoro nie usuwa, to znaczy, że aprobuje takie postępowanie. To za płytkie rozumowanie, niedojrzałe, świadczące o niezrozumieniu tego, jak Bóg postępuje. Przecież Bóg nie usuwa złych od razu. To było bardzo, w jego planie zło odgrywa bardzo ważną rolę. Pozostawia złych na próbę dla nich samych oraz dla tych, którzy z nimi w kontakt, w styczność wejdą. Jak długo, ile czasu Bóg pozwolił szatanowi działać źle, na zło? No to dzisiaj pozwala. Satan wciągle jest, a nawet wiemy, że przechowa go przez wiek tysiąclecia. Na wiek tysiąclecia tylko go usunie daleko, żeby nie wiedział, co się dzieje na ziemi, potem jeszcze go wykorzysta. Usunie go dopiero pod końcem mojego okresu, kiedy pomoże, w cudzysłowie pomoże, zostanie wykorzystany przez Boga, żeby przeprowadzić jeszcze próbę ludzkości. Bóg również nie usunął Rutherforda, gdy ten piękny i czysty ruch parauzyjny, bo tak trzeba powiedzieć, to był piękny, czysty, szlachetny ruch prawdy, ruch parauzyjny. A on Rutherfordowi pozwolił stworzyć z tego klerykalną sektę. Jedyną założoną bezpośrednio przez członka wtórej śmierci. Wszystkie sekty dominalnego chrześcijaństwa zostały założone przez wielką kompanię. Przynajmniej w chwili, kiedy ona te sekty zakładała, byli wielką kompanią. Natomiast to jest to jedyna grupa religijna założona przez członka wtórej śmierci. Zobaczmy Psalm 50, werset 21. Przy tej okazji nie mogę się powstrzymać, żeby czegoś tutaj nie zacytować. Psalm 50, 21. Do rozważenia przez każdego z nas, jeżeli sądzi, że jak on coś robi, a Bóg od razu go nie karze, to znaczy, że robi dobrze. 50, 21. Czyniłeś to, a ja milczałem. Oczywiście to coś złego. A ja milczałem. Mniemałeś, żem tobie podobny. Skarcę cię i postawię to przed oczami twoimi. Kaznodzieja Salomonowy 8. Bóg milczy, co nie znaczy, że będzie milczał zawsze. Kaznodzieja Salomonowy. Ile mówiłem? 8 rozdział, od 12 do 13. O, widzę, że zrobiłem korekty w tłumaczeniu za angielską wersją i nie wpisałem tłumaczenia, tylko skreśliłem stare. Co mi teraz z tego wyjdzie, nie wiem. Ponieważ wyroku, właśnie. Mogę prosić Batesku, ja nie widzę nawet jak pisało. Z nowego przykładu ktoś może mi odczytać? 8, 12 i 13.
Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego.
Dobrze.
Dlatego, że grzesznik postępuje źle i mimo to długo żyje, ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga, tym, którzy się boją Jego oblicza.
Myśl jest mniej więcej oddana poprawnie, ale w dosłownym regionie jest jeszcze lepiej. Na przykład tam, ile pamiętam, to ponieważ wyroku jakiego?
Skazującego
za zły czyn nie wykonuje. No, a w oryginale, ile pamiętam sobie, to właśnie dlatego zmieniłem zmiany, żeby ponieważ wyroku nie wydaje się od razu, szybko. No ale już teraz zrobiłem korektę, żeby wprowadzić zmiany, potem przekratkowałem do innych wersetów i werset nie został skorygowany, ale myśl tu jest właściwa, tylko jest jeszcze ostrzej podana. Bardziej dosadnie, jak to często bywa z dokładnego tłumaczenia. Także przepraszam za to, że nie mogę w 100% oddać klarowności tego wersetu, ale myśl jest i tak właściwa z tego, co wersja nowego przykładu podaje. I Mateusz 24, jeszcze na koniec tego wątku. Mateusz 24, 48 i 51. Tam jest mowa o tak zwanym złym słudze. I co zły sługa, sobie postanowił zrobić? Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść, pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, którego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami, tam będzie płacz i zrzytanie zębów. Zły sługa mówi sobie, Pan zwleka z przyjściem, czyli z czym? Nie objawia swojej woli. Nie reaguje na to, co ja robię. Jestem złym sługą. Robię różne złe rzeczy, ale Pan nie reaguje. No to zaczynam sobie jeszcze bardziej. Biję w moje współsługi, moich braci. To jest mowa o Rutherfordzie. On tak sobie postępował. Przeżył jeszcze sporo lat po tym, prawda? Bo chyba zmarł w 30 którymś roku. Ile powiem, 32 czy coś takiego. Ale przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym on nie oczekuje, godziny, której nie zna i go usunie. Wszystko w swoim czasie. Czas pokaże, do czego w swoim głównym nurcie dojdzie pogapański ruch epifaniczny, którego my częścią jesteśmy. Ale oznaki nie napawają optymizmem. Dlaczego? Wystarczy sobie uświadomić fakt, że ruch epifaniczny w swoich najwyższych wodzach, przedstawicielach krajowych, wielu pielgrzymach przez kilka lat pozwalał na co? Na to, żeby publicznie na konwencjach i po zborach w kilku krajach, łącznie z siedzibą ruchu w Stanach Zjednoczonych, bezkarnie był atakowany okup. O czym to świadczy? Wymowa jest sama. A doniesienia braci, że tak się dzieje, że okup jest atakowany, z cytatami wykładów, które były publicznie głoszone i nagrane. A na doniesienia braci, że tak się dzieje, wodzowie tego ruchu kazali milczeć i na piśmie grozili sankcjami. Nie błądzicielom, tylko obrońcom prawdy. Takie są fakty. To już się wiedziało. Inne sygnały, jakie już słyszeliśmy, choćby na tegorocznych konwencjach, także są pesymistyczne. Na przykład wbrew wyraźnie podane nauką na piśmie w tajemniczej prawdzie, że ani klasa młodocianych godnych, ani obozowcy epifanii nie stanowią embarga na zasłudze, w wykładzie na konwencji usłyszeliśmy, że jest odwrotnie. Tajemnicza prawda pisze jedno, pielgrzymi mówią drugie. A podobno nie wolno mówić rzeczy, które nie zostały opublikowane, nawet jak to jest nowa prawda, to nie powinna być głoszona, zanim nie będzie wydrukowana. A nawet jak będzie wydrukowana, no jak się ma do tego, co było kilka lat wcześniej. Wiemy, jakie jest słowo na to, gdy mówi się jedno, a potem się temu zaprzecza. Mówi się to i tamto. To wszystko nie napawa optymizmem. No ale, to nie jest nasze zmartwienie. Bóg nad tym wszystkim czuwa. Jak będzie, tak będzie. Powinniśmy tylko to przyjąć i z tego powodu bardzo, bardzo się nie niepokoić. Tylko troszeczkę. Kolejny wątek to, chyba będzie ostatni mój wątek, któremu poświęcę, to czwarte przesiewanie, reformizm. Co z tego przesiewania dla nas może wyniknąć, z reformizmu? Jedno z przesiewań żniwa wieku Ewangelii polegało na próbach reformowania drogi prawdziwego chrześcijaństwa, która dla niektórych okazała się zbyt trudna. Jest to antytyp tego, co Izraelici mieli, gdy podróżowali z Egiptu do Kanaanu. Oni chcieli przejść przez kraj Edomitów, przez Edom, bo było to krócej do Kanaanu. Edomici odmówili, więc musieli iść dookoła, dużo, dużo dłużej. No jak rzeczywiście, jak to Izraelici, jak długo trzeba iść, to są trudy. Narzekali. W wyniku tego ściągnęli na siebie węże, które ich kąsały, a oni umierali od tego. Tak było w typie. Edom to oznacza chrześcijaństwo. Kościół, chrześcijanie, czyli wierni, chcieliby sobie przejść przez chrześcijaństwo wygodnie, na skróty do królestwa, bez prześladowania ze strony chrześcijaństwa. No tak by się chciało. Im lepiej, tym lepiej, tak? Im łatwiej, tym lepiej, wygodniej. Chrześcijaństwo oczywiście odmówiło. Bo Edom to nominalne chrześcijaństwo, a Izraelici to prawdziwe chrześcijaństwo, prawdziwy kościół. Wobec tego, skoro nominalne chrześcijaństwo odmówiło wygodnego przejścia na skróty, czyli Bóg mówi, nie ma drogi na skróty do królestwa. Nie przejdziesz sobie szybko do królestwa na skróty. A to Brzozowski mówi autostradami chrześcijaństwa. Tak to jego używa stwierdzenia. Trzeba obejść to chrześcijaństwo, czyli i żyć inaczej niż to chrześcijaństwo. Oczywiście będzie trudno, bo mu się to obchodzi, dłuższa droga, więcej wyrzeczeń, prześladowań z ich strony. No i z tego powodu, że tak było trudno, to niektórzy zaczęli co? Sobie troszeczkę ułatwiać. Stąd reformizm. Bo reformizm polegał tylko i wyłącznie na tym, żeby ułatwić sobie to okrążanie Edomu. Okrążanie nominalnego chrześcijaństwa. Prowadzić jakieś ulepszenia, ułatwienia, żeby nam się łatwiej podróżowało do tego Kanaanu. Odwołam się do Bata Johnsona, to będzie tym razem tom 5 epifaniczny, 124 do 126, te trzy strony fragmentami malutkimi ja tutaj przytoczę. A, to właściwie ma to nawet cytat, to poczytam. Edom jest typem chrześcijaństwa. Lud Pana próbował dostać się do antytypicznego Kanaanu drogą na skróty autostradami chrześcijaństwa, pragnąc pełnej wolności od prześladowań. Nominalny lud Boży odmówił. Z tego powodu trzeba było podróżować drogą samozaparcia dookoła chrześcijaństwa. Podjęto więc próbę ułatwienia tej drogi przez ziemskie reformy. I tak, niektórzy z ludu Pana, z ludu prawdy, prowadzeni przez żonę onego sługi, domagali się pewnych reform, takich jak prawa kobiet, prohibicja oraz prawo żony, by w praktyce stać się głową domu. Wiele sióstr było niezadowolonych z nauki, że powinny nakrywać głowy, a w czasie zebrań doktrynalnych zachować milczenie w zborze. Niektórzy bracia, posiadający więcej rycerskości niż zdrowego rozsądku, wspomagali i zachęcali do tych działań reformatorskich. Gdy ich wysiłki zawiodły, ich będące tego wynikiem rozgoryczenie dowodziło, że zostali pokąsani przez grzech, a wielu z nich umarło jako nowe stworzenia. Powtórzę ważny fragment z końca. Gdy ich wysiłki zawiodły, wprowadzania tych reform, ułatwień, ich będące tego wynikiem rozgoryczenie dowodziło, że zostali pokąsani przez grzech. To było wśród ludu Bożego, te próby reformowania. A teraz, bo wiemy, że tam były próby reformowania w ludzie Bożym prawdziwym, wśród tymczasowo usprawiedliwionych i w świecie. Jeśli chodzi o tymczasowo usprawiedliwionych, tych na dziedzińcu, reformizm był propagowany w kościołach. To jest cytat Bata Johnsona. Krótko mówi dosadnie, więc ja lepiej tego nie powiem. Powszechnie głoszono o sprawiedliwości społecznej, chrześcijańskim obywatelstwie, awansie społecznym, slumsach, prohibicji, prawie wyborczym itp. Gdy wysiłki reformatorskie często zawodziło, słuchajmy znowu, taki był efekt wśród kościołów, wielu usprawiedliwionych zostało pokąsanych przez rozgoryczenie jako ognistego węża. No a co poza kościołami w świecie? Bo ten reformizm wszędzie był. Reformizm znalazł wielu rzeczników poza kościołem, tym nominalnym nawet. A ich twierdzenia były następujące. Polityka musi zostać oczyszczona, biznes musi stać się uczciwy, korporacje muszą być ograniczone, rodzina musi być podniesiona, musimy rozpocząć krucjaty przeciwko przestępczości. Reformatorzy pracowali długo i ciężko, lecz ich przeciwnicy nie poddawali się i w ten sposób doprowadzili ich do czego? Rozgoryczenia. Wielu zwykłych wyznaniowych chrześcijan, czyli tych z obozu, nawet tych tak zwanych nominalnych, nawet nieusprawiedliwionych, podążających za ruchem reformy w tych aspektach razem ze swoimi wodzami, to co doznało? Rozgoryczenia, z powodu czego? Braku sukcesu. Było kąsanych przez ogniste węże i co? Tracąc wszelką chrześcijańskość. Reformizm jest, i ostatni cytat na ten temat brata Johnsona, reformizm jest zobrazowany w czwartej broni ku zabijaniu, tak jak reformatorzy są pokazani w mężu z czwartą bronią ku zabijaniu. Z Ezechiela byli tacy mężowie, z bronią ku zabijaniu. Ci mężowie to oczywiście przesiewacze, broń ku zabijaniu, przesiewawcze teorie, zabijali nimi. W świątyni zabijała ona te nowe stworzenia, które przyjmowały i poddawały się jego zasadom. Na dziedzińcu zabijała tych usprawiedliwionych, którzy przyjmowali i praktykowali reformizm. Zabijała też w mieście zwykłych wyznawców chrześcijaństwa, którzy poddawali się jego duchowi. Rozgoryczenie, znowu kładę nacisk, rozgoryczenie odczuwane przez te trzy klasy z powodu trudności drogi, którą wierni podążali w samozaparciu, nieugięcie trzymając się z dala od reformizmu chrześcijaństwa, przejawiało się w opozycji wobec nich i dowodzi, że zostali ukąszeni przez węża grzechu. Tyle cytatu. Kto zapyta, co z tego wynika dla tych, którzy protestują przeciwko błędowi, wypaczeniom wśród ludu Bożego i przegrywają dzisiaj? Oczywiście nie chodzi o to, że ci, którzy protestują przeciwko błędom i wypaczeniom, które mamy, które obserwujemy w naszych czasach, że oni są reformatorami z czwartego przesiewania. To są to mężem z bronią ku zabijaniu, a ich protesty też nie są wcale bronią, czwartą bronią ku zabijaniu, ponieważ reformizm polegał na próbach ułatwienia drogi chrześcijanina przez wprowadzanie ziemskich reform. A stronnictwa protestujące, no jak Edia z Wieku Ewangelii, nie dążą do ułatwienia warunków bycia chrześcijaninem, ani sobie, ani innym, wręcz przeciwnie, swoimi działaniami namawiają do powrotu na wąskie i trudne, nieasfaltowe drogi chrześcijaństwa. Zgodnie z tym, co podaje Biblia, pisma Członków Gwiezdnych, którzy byli trzymani w ręku Pana jako Jego osobiści przedstawiciele, a sami zamiast poklasku, wdzięczności i stanowisk za to, co robią, zyskują wrogość, nienawiść i izolację. Po co zatem ktoś powie, przywołuje tutaj przykład czwartego przesiewania, reformizmu? Czy po to, żeby pokazać, że oni domagali się złych rzeczy i dlatego im się nie udało i zostali pokąsani przez węże grzechu? Też nie. Bo nie wszyscy walczyli o złe rzeczy. Ci w ruchu prawdy chcieli zreformować, bardziej upodobnić ruch prawdy do kościołów nominalnych, prawda? Żeby było. Natomiast ci inni, no to było złe. Bo ruch prawdy musi się odróżniać od kościołów nominalnych. Ale ci inni w tych innych kościołach, sprawiedliwość społeczna, awans społeczny, żeby nie było slumsów, prohibicja, zakaz alkoholów, prawo wyborcze dla wszystkich, polityka musi być oczyszczona, biznes uczciwy, korporacje ograniczone, krucjata przeciwko przestępczości, rodzina podniesiona w randze, no trudno powiedzieć, że to były złe rzeczy, dlatego przegrali, bo zła chcieli. Także ja też nie przywołuję to po to, żeby pokazać, że nie należy nigdy dążyć do czegoś, do jakiejś poprawy sytuacji. Chodzi tutaj właśnie o efekt, jaki nastąpił, gdy nie osiągnęli sukcesu. Niepowodzenie w tym, czego się podjęli. Nieważne, czy to coś, czego się podjęli, było dobrą rzeczą, czy złą. Ważne, że im się nie udało, a oni popadli w rozgoryczenie i utracili tę miarę chrześcijańskości, jaką wcześniej posiadali. To jest właśnie, to grozi tym, którzy próbują coś zmienić, a przegrywają. Rozgoryczenie i utrata tej miary chrześcijańskości, jaką wcześniej posiadali. Odpowiednio do zajmowanego stanu. Jeżeli ktoś był w świątyni, malutkie statko wtedy było, tracą wszystko. Idą na wtórną śmierć. Na dziedzińcach tracą tymczasowe usprawiedliwienie i wypadają do obozu wieku Ewangelii. W obozie wieku Ewangelii tracą wszelkie nominalne ślady bycia chrześcijaninem, dryfują na obrzeża tego obozu, a nawet wypadają do poza obozu. Więc pojawia się pytanie, skąd rozgoryczenie, skąd utrata ducha chrystusowego? W tym stopniu, w jakim wcześniej go się posiadało. To grozi. To grozi każdemu, który próbuje coś zmienić, coś naprawić i przegrywa. To tak jak wtedy wszystkim, prawda? Jakby pracownik do szefa poszedł w pracy, bo ma jakiś, zauważył coś, że można to usprawnić, coś poprawić, naprawdę jest przekonany do tego, to byłaby dobra. Pójdzie, zgłosi, a ten szef, no, odrzuci. To taki pracownik czuje, no, nie, rozgoryczenie. A to ja już w ogóle nie będę, a niech mu tam się dzieje, jeszcze będzie się cieszył, ja się tej chwili będzie zaczęło źle. Nie posłuchał mnie, nie chciał mnie, to teraz niech wiesz i będzie działał. Może taki efekt być. Więc skąd rozgoryczenie i utrata ducha Chrystusowego? Zanim powiem skąd, to zadajmy sobie pytanie, czy ci wierni, o których do tej pory mówiliśmy, też takie rozgoryczenie i utratę ducha przeżyli. Na przykład, czy nasz Pan odczuwał rozgoryczenie i tracił ducha? Kiedy przegrywał i w końcu poszedł na śmierć tutaj na ziemi, nie chcieli go słuchać, nie chcieli z nim rozmawiać, polowali na niego w swojej masie. No chyba każdy powie, że nie. Czy robił to wierny Eliasz z wieku Ewangelii, gdy w wyniku protestu przeciwko błędnym naukom i zarządzeniom musiał uciekać, ukrywać się, siedzieć nad potokiem, czekać aż kruki przyniosą mu trochę mięsa, a potem mieszkać z wdową w jakimś zapomnianym, odludnym miejscu, żeby nikt nie zrobił mu jeszcze większej krzywdy? Odczuwał rozgoryczenie i tracił ducha? Eliasz? Pewnie nie, bo gdyby nie byłby Eliaszem, gdyby tak się stało. Czy rozgoryczali się i tracili ducha pokazani w Jakubie członkowie gwiezdni, gdy kolejno spadzane przez nieruchy malutkiego statka, zamiast stawać się czystymi ruchami prawdy, tak jak było to na początku wieku Ewangelii, szybko stawały się kolejnymi sektami. A oni to pomimo spadzali kolejne ruchy i tak 12 razy. Bo Jakub to malutkie statko, który spłata swojego syna, daje jakąś szafacką doktrynę, która ma dać początek czystemu ruchowi prawdy. W czasie, gdy dojdzie spłodzenie, to danie czystej nauki, czy szafackiej doktryny, żeby powstał czysty ruch prawdy. Między spłodzeniem a narodzeniem dziecka jest zwykle 9 miesięcy. W ciągu tych 9 symbolicznych miesięcy następuje wypaczenie czystej szafackiej doktryny podanej przez członka gwiezdnego, pokazanego w Jakubie. I gdy się rodzi dziecko Jakuba, to rodzi się już kolejna sekta. A nie czysty ruch prawdy. Nie ma czystego ruchu prawdy. On był tylko w czystej chwili spłodzenia i może miesiąc, dwa, trzy, jak się płód rozwijał. A potem szybko wpływy zanieczyszczające, także gdy się rodził, się nigdy nie rodził czysty ruch prawdy. Tak było aż do Samuela, ruchu parauzyjnego, ale to inny temat. I czy oni się tracili ducha i rozgoryczali? 12 razy podejmował Bóg poprzez nich, poprzez tę klasę, wzbudzenie czystego ruchu prawdy, którego nie skażą żonni władzy klerykałowi i fanatyczni sekciarze. A brat Johnson Czy był rozgoryczony i stracił ducha, gdy protestował przeciwko wypaczeniom Rutherforda? Co spotkało brata Johnsona za to, że bronił prawdy przed Rutherfordem i jego błędami? No, degradacja w służbie. Wiemy, że służył w magazynie z literaturą. Główny pielgrzym Paruzji czyścił kurz z książek w magazynie literatury. I zrobił to. Do obiadu siadał obowiązkowo w stroju, w którym czyścił w magazynie. Nie wolno było mu się nawet przebrać, żeby go jeszcze bardziej upokorzyć. No to siadał. I jadł obiad w domu biblijnym z innymi braćmi w stroju magazyniera, żeby jeszcze bardziej go, żeby go sprowokować. To była ta próba, Rutherford tak chciał go sprowokować, że się może nie zgodzi, prawda? Nie coś się zrobi, będzie miał pretekst, żeby go wyrzucić. No bo szukał pretekstu. Szukanie pretekstu, jak się pozbyć niewygodnego obrońcy prawdy. A ostatecznie został wyrzucony przez towarzystwo i jako poświęcony brat i pielgrzym stracił wszystko do tego stopnia, że najlepszym typem tego, co go spotkało, jest co? Księga Joba. I utrata przez Joba tego, co o czym tam czytamy. Księga Joba nie ma żadnego innego antytypu, tylko i wyłącznie ten jeden. Co się stało z bratem Johnsonem za obronę prawdy po śmierci brata Russella przed Rutherfordem. Niech na to wszystko będzie odpowiedzią będzie to, co napisał Paweł o Jezusie i co z pewnością dotyczy wszystkich wiernych. Żydów 12:3. Bo to zadałem pytania, czy oni przeżywali rozgoryczenie i czy tracili ducha. Żydów 12:3. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie... O, przepraszam, coś ja czytam. No dobrze, niech jest ten drugi werset. Dobrze, dokończę go. Który dla wystawionej sobie radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Też pasuje, ale chodziło mi głównie o 3. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników wzniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Akurat mamy jego sylwetkę, jak znosił sprzeciwy od grzeszników i jego nieupadanie na duchu i żebyśmy my, patrząc na niego, też nie upadali, pomimo sprzeciwów grzeszników, opozycji. Zatem jaki jest powód tego rozgoryczenia wyjawy? Gdzie jest jego korzeń, żeby się ewentualnie tego korzenia pozbyć? Żebyśmy nie popadli, przegrywając w obronie prawdy, w rozgoryczenie i utratę ducha. To grozi wszystkim. Najwierniejsi, jak przegrali i przegrywali, po to, że najwierniejsi. Oni nie okazali, tym okazali się, że niby byli wierni, ale jak przyszło to do czego, to okazało się, że chcieli, żeby było tak, jak oni by im się podobało. Jak nie jest tak, jak oni by się podobało, no to rozgoryczenie i utrata ducha. To jest najgorsza rzecz, która się może zdarzyć. Myślę, że to taka moja interpretacja, bo szukam sam, ja tylko widzę fakty. Widzę fakty typiczne, pozbierałem je i sobie sam zadaję pytanie, gdzie to jest, skąd to się bierze, dlaczego wiele przykładów bronili prawdy, przegrywali prawdy, a mimo to nie byli rozgoryczeni i ducha nie tracili. Ale są też przykłady, że wpadali w rozgoryczenie i tracili ducha. Więc żeby to jakoś umieć, jakoś zrozumieć i wyjaśnić, myślę, że wyjaśnienie tkwi w motywach, w motywacji. Jeśli robimy cokolwiek z samolubnych motywów, tylko dla siebie, albo przynajmniej w dużym stopniu dla siebie, w przypadku niepowodzenia naszych działań w naturalny sposób będziemy odczuwać rozgoryczenie, niezadowolenie, zniechęcenie i chęć machnięcia na wszystko ręką. Te samolubne motywy nie muszą być bardzo samolubne. Od razu nie myślmy, że ktoś jakiś wielki samolub. Na przykład, że nagroda jakoś chce dostać, karierę, urząd, stanowisko, na które liczy. Mogą być takie motywy oczywiście. I ci, którzy liczą, naliczyli na takie rzeczy, to potem mogą też być rozgoryczeni. Ale wystarczy pragnienie zachowania pokoju między braćmi, posiadania miłej społeczności, miejsca na zebrania, zboru w pobliżu, sympatii i przyjaźni innych współbraci. Jak to działa, gdy tak się zaczynają te problemy? Gdy pojawiają się błędy, wypaczenia, klerykalizm, większość nie robi nic. Taka jest prawda. Większość nie robi nic. Nic nie reaguje, bo nie widzi żadnych wypaczeń. Większość nie widzi żadnych wypaczeń. Dlatego systemy błędu się mogą tak pięknie rozwijać. Johnson, gdy pisał o powstawaniu nominalnego chrześcijaństwa i tam na początku wieka, prawda, na początku wieku Ewangelii, właśnie pisząc o kongregacjonalizmie, prawda, o tym właśnie, że zbory miały tą niezależność i wolne były od wszystkich wpływów osób zewnętrznych i tak dalej. A mimo to doszło do takiego podporządkowania zborów hierarchicznie różnym przełożonym, aż na to doszło do papieża. Więc Johnson w pewnym momencie mówi, jakiego narkotyku użył szatan, żeby zaślepić tych braci? No i takie to rzeczywiście to. Jakiego narkotyku? Co? Pozwalają na takie coś. Większość pozwoli. Dlaczego? Bo większość albo nigdy nie żyje prawdą. Taka jest prawda. Większość jest zawsze niewierna. Albo są czymś tak zaślepieni, że niczego niewłaściwego nie widzą. Najwyżej takie drobnostki, które natychmiast trzeba przykryć miłością i zapomnieć. Mniejszość, która coś widzi, mniejszość, która coś widzi, próbuje jakoś protestować i bronić zasad. Prawdy, ale gdy w wyniku takiej obrony rysuje się perspektywa utraty cenionych rzeczy, tych dużych cenionych rzeczy, albo tych małych, chociażby miłej społeczności, to większość z tej mniejszości i tak się wycofa i będzie milczeć, znajdując dla siebie jakieś wytłumaczenie. Słyszeliśmy, jak nawet ci, którzy dostrzegają, bo większość nie dostrzega, jest bardzo dobrze, pięknie i cudownie. Ta mniejszość, która coś dostrzega, a nic nie robi, to tłumaczy się, czy jak? Czekamy na Pana. To nie moja sprawa. Pan sam potrafi zadbać o swoje sprawy. Nie będę podnosił ręki na pomazańca pańskiego. Tak jakby obrona prawdy była podnoszeniem ręki od razu na kogoś. Tak sobie szukają jakiś. Albo cytat biblijny. Co masz tam do sługi kogoś? Nie tak. Jest taki cytat, prawda? Co ty masz, że oceniasz sługę drugiego, nie sądzisz sługę drugiego? Albo co ja mogę? Co ja biedny mogę? No, już ja nic nie mogę. Nie robią nic. Tylko bardzo nieliczni podejmują jakiekolwiek aktywne próby obrony prawdy. Bardzo nieliczni. Na początku liczą, jak próbują tą prawdę bronić, na początku liczą, że im się uda przewrócić wszystko na stare, proste drogi. I jednocześnie zachować te pożądane, dobre rzeczy. No bo coś jest złego w jedności, pokoju, żebyś nie wszyscy się... Nie ma nic z tym złego. Więc na początku się próbuje przewrócić, obronić prawdę i zachować te dobre rzeczy, które często naprawdę są dobre, ale gdy okazuje się to niemożliwe, gdy próby naprawienia sytuacji nie przynoszą efektu i traci się te dobre rzeczy, te większe czy te mniejsze, pojawia się często rozgoryczenie i utrata ducha. Jeśli natomiast bronimy prawdy tylko dla Pana, albo przynajmniej w dużym stopniu dla Pana, to w przypadku niepowodzenia naszych działań, nie mając w tym naszego żadnego osobistego interesu, uznajemy po prostu, że taka była Jego wola. Tak jak w każdym innym przypadku naszego życia. Nasze działania, bo gdyby Jego wola była inna, nasze działania byłyby skuteczne. Pamiętamy cytat o Eliaszu, który przed chwilą cytowałem? Pan przez zasady swego słowa oraz swoją opatrzność wskazał klasie Eliasza swoją wolę, by w coraz większym stopniu przechodziła w stan izolacji pustyni. To jeżeli Pan wskazuje swoją wolę, że trzeba przejść w stan izolacji i pustyni przez swoją, zasady swego słowa i swoją opatrzność, no to jak być z Panem, być z Bogiem, to czy cokolwiek jeszcze innego może mi brakować? Za czym innym jeszcze mógłbym ewentualnie wzdychać, że coś jest nie tak? Jeżeli Pańskie zasady i opatrzność na to pokazują, no to z Panem jest lepiej samemu niż bez Pana z tysiącem obok. Skoro tak się nie stało, tak, skoro ta obrona nie przyniosła efektu, pozostaje oczywiście lekki smutek, że zwycięża błąd, fałsz, obłuda, no ale nic poza lekkim smutkiem nie powinno nas ogarniać. Nie ma żalu, nie ma rozgoryczenia, nie ma żadnych działań niezgodnych z duchem Pana, czyli nie ma utraty ducha, którego przeżywali tamci. Nie ma porzucania prawdy, szukania innego pokarmu czy innej społeczności. Dużego Babilonu nie dało i nie da się uleczyć. Tego dużego Babilonu nie da się uleczyć. Nie uda się też uleczyć wielu mniejszych Babilonów. Dlaczego? Bo każdy Babilon, czy mały, czy duży jest, jaki jest nieuleczalny. Dlaczego jest nieuleczalny? Dlatego, że jest Babilonem. Babilon jest nieuleczalny z samej swojej definicji. Jeremiasz 51,9 mówi o próbach leczenia uzdrowienia Babilonu, które oczywiście były skazane na niepowodzenie. No ale zobaczmy, tam to jest ciekawy werset. Leczyliśmy Babilon, ale nie udało się go uleczyć. Zostawmy go. Chodźmy każdy do swojego kraju, gdyż jego sąd niebios sięga i wznosi się aż do obłoków. Leczyliśmy, to jest tak, czytałem Jeremiasz 51,9. Leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć. Zostawmy go, tam jest raczej liczba pierwsza osoba liczby mnogiej. Tam by chyba było, wiem, że przekład mówi zostawcie. Zostawmy, porzućmy go, chodźmy każdy do swojego kraju, bo jego sąd już jest bardzo wysoko zaawansowany, wysoko sięgnął. I teraz zauważmy. No to początek jest bardzo łatwy. Każdy rozumie. Leczyliśmy Babilon, ale się nie udało go uleczyć. No skoro się go nie udało, to chodźmy. Czyli zostawmy go. Chodźmy i gdzie pójdźmy? Każdy do swojego kraju. Co to znaczy do swojego kraju? Czyli gdzie? Gdzie jest mój kraj? No, twój kraj jest tam, gdzie masz twoją ojczyznę. Jaki jesteś? Jesteś Polak, to w Polsce. Jak ja Rosjanin, to na Rosji, a Ukrainin na Ukrainie, a może w Niemczech, gdzie jesteś Niemcem. No tak by było tutaj, prawda, do swojego kraju. W duchowym wymiarze mój kraj to jest tam, gdzie mój rozwój ducha mnie predestynuje. Jeżeli jestem wiernym Panu, to mój kraj, to bycie w jakiejś klasie. Do kiedyś to było w kościele, tym prawdziwym, który przywraca Jerozolimę był, bo to jest werset, który się do tego nominalnego dużego Babilonu odnosi. A jeżeli ktoś był w ruchu prawdy, ale nie był tak naprawdę nigdy do końca poświęcony, o tak był, no mu się to się spodobało, a może do nieba się pójdzie, albo coś ciekawego tu jest, a potem jak były różnego rodzaju zawirowania i tak dalej, no to ci, którzy byli tacy nie do końca poświęceni, to dla nich nie kraj był świat, wrócili do świata. Pamiętamy, gdzie się większość braci znalazła po zawodzie Millera? Kontynuowali nadal w jakimś ruchu prawdy przy Millerze? Nie, większość poszła do świata. Tam był ich kraj. Dali w ten sposób dowód, że nigdy tak naprawdę nie byli prawdziwym ludem Bożym, bo swój kraj znaleźli w świecie. Leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć. Zostawmy go i chodźmy każdy do swojego kraju. Do prawdziwego ludu Bożego. Dzisiaj to być może będzie oznaczało tylko bycie w samotności z Bogiem, bo Bóg już to już nie jest żniwo, Bóg nie ma jakiegoś ruchu, gdzie by lud Boży zgromadzał. Nie wiemy. Tutaj na to nie ma mądrego, bo na wydarzenia, które dzieją się dzisiaj i jutro, Biblia nam typów żadnych nie podaje. Wydaje się, że największa krzywda, zbliżamy się już do końca, wydaje się, że największa krzywda, jaką czynią ci, którzy wypaczają prawdę, to niszczenie, zabijanie ideałów tych, którzy chcieli Bogu służyć i Jego sprawie. Bo mi się wydaje, że wszystko, co mogą Bogu zrobić, to Bóg sobie poradzi. On i tak to wyprowadzi na prostą, wykorzysta ich różne chytre sztuczki dla dobra wielu różnych osób, chociażby dla objawienia tych, których trzeba kiedyś obdarzyć trudną śmiercią. Bo Bóg krzywdy sobie nie da, że tak powiem, zrobić, bo prowadzi swój plan tak czy owak. Ale największa krzywda, jaką czynią, to niszczenie, zabijanie ideałów w ludziach, w braciach, którzy chcieli Bogu służyć i chcieli służyć Jego sprawie. I nawet z tego powodu ważne sprawy swego życia, tak jak miejsce zamieszkania, miejsce pracy, tak zmienili, tak dostosowali, żeby tą służbę prowadzić. A potem w mniejszym lub większym stopniu upadają w wyniku tego, co się dzieje. To, że mówię, że to jest największa krzywda, to mówię tak dlatego, że nasz Pan tak zasugerował. Tak sobie nie wymyśliłem tego od siebie. Łukasz 17 rozdział. Łukasz 17 rozdział 1 i 2. Łukasz 17, 1, 2. I rzekł do uczniów swoich, niepodobna, by zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Te zgorszenia. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich. Chyba komentarz jest zbyteczny. I jeszcze Rzymian, 14 rozdział. Rzymian 14, a werset 13. 14, 13. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Dodatkową potwornością tych zatwardziałych klerykałów, sekciarzy i panów, którzy próbują rządzić ludem Pana, są ich metody. Okropne metody. Kłamstwa i pomówienia, rozpuszczane często przez suto zastawionych w stołach w gościnie u różnych braci, co tylko zwiększa ohydę tych zjawisk, lub szeptem pompowane w uszy wybranych osób, które zamiast oburzać się na takie słowa, czują się zaszczycone i wyróżnione, że to właśnie im, w ich mniemaniu tylko im, powiedziano to coś, taki sekret, to na pewnym bracie, przesiewanie pójdzie od wschodu za parę miesięcy, wskazywanie, gdzie ten przesiewać się ukaże, który to będzie, pokazywanie na konkretnych braci, którzy będą przesiewaczami, jeszcze nie są, ale już zapowiadają, już się ich ura, już się robi, już się rozpuszcza truciznę. W ten sposób niszczone jest dobre imię i wpływ tych braci, których wodzowie, podobno chrześcijanie są ci wodzowie, chcą zniszczyć. Za co? Za to, że nie okazują im pełnego i ślepego posłuszeństwa i szacunku, który ich zdaniem im się należy jako wysokiej rangi sługom. Próbują tych braci zniszczyć za to, że mają własne zdanie i krytycznie wypowiadają się o niektórych publicznych wypowiedziach i zachowaniach tych wodzów, niezgodnych z naukami Biblii, literaturą prawdy, zarządzeniami Pana, szafarskimi doktrynami podanymi przez członków gwiezdnych, a niekiedy niezgodnych nawet z dobrymi obyczajami ludzi tego świata. Jeżeli komuś się takie coś nie podoba, trzeba go zniszczyć wszelkimi sposobami. Kłamstwo, pomówienie, jad trucizny jest jak najbardziej wskazany. Jezuicka metoda. Cel uświęca środki. Tyle w moim temacie porażki ludu Bożego, w którym chciałem wykazać, że na przestrzeni wieków lud Boży często przegrywał. Różne potyczki, różne bitwy, ale nie przegra nigdy całej wojny. Mało tego, te przegrywane potyczki są, były przez Boga zaplanowane i miały być przegrane jako część długiego procesu realizacji boskiego planu, że nie dzieje się nic nadzwyczajnego, gdy błąd i różne wypaczenia triumfują, że często jest to jedyny sposób na dalszą kontynuację boskiego planu, na rozwijanie prawdy w tej formie, w jakiej Bóg zechciał ją podać. Dziękuję, Batysto, za uwagę. Niech Pan te błogosławieństwa doda swoje błogosławieństwo do tych rozważań. Dziękuję.